Cześć, z tej strony Darek Dłużenie, młody redaktor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Chciałbym przywitać Was w pierwszym podcaście na stronach internetowych Fundacji, a ten pierwszy podcast powstał w Poczdamie 8 maja z okazji Polsko-Niemieckich Dni Mediów. 8 maja właśnie odbyła się dyskusja panelowa, tak zwany fishbowl, z dziennikarzami, politykami z obydwu stron granicy. Ja postanowiłem złapać jednego z uczestników, Adama Krzemińskiego, publicystę polityki specjalizującego się właśnie w tematyce polsko-niemieckiej, i poprosić go o krótki wywiad. Zapraszam do słuchania. Chciałbym zapytać o zbliżające się wybory europejskie, gdzie spodziewana frekwencja zarówno w Polsce, jak i w Niemczech jest dosyć niska. Skąd to się bierze według Pana?
Mnie się wydaje, że ona jest względnie niska, to znaczy w Polsce z wyborów na wybory frekwencja się zwiększa. Za pierwszym razem była rzeczywiście niska, potem była 3% wyższa. Teraz wydaje mi się, że będzie wyższa, dlatego że w Polsce te wybory europejskie są z jednej strony testem przed przyszłorocznymi wyborami do parlamentu, a z drugiej strony są po raz pierwszy wyborami europejskimi, w których opinia publiczna polska jest skonfrontowana z nową rolą Polski, to znaczy w stosunku do Ukrainy, do całego konfliktu z Rosją. Okazuje się, że jednak ten głos się liczy. Polska odgrywa pewną rolę, więc to nie są, Europa nie jest tylko workiem z pieniędzmi, ale sceną, na której odgrywamy pewną rolę. I to się czuje w kampanii wyborczej, która jest inna niż kampania wyborcza w Niemczech. Ta niemiecka jest niemrawa, rzeczywiście jest sprowadzona do takiego pojedynku Juncker-Schulz, i ta krytyka, którą się słyszy, takie zmęczenie w Niemczech, nie odnosi się moim zdaniem do nas. Jesteśmy wciąż w tej fazie, ja przypuszczam, że ona będzie niska, ale to też trzeba patrzeć względnie. U nas najwyższa frekwencja wyborcza osiągnęła 66%, najwyższa. W Niemczech ona osiągała 90%, to znaczy u nas faktycznie większy procent niż ten nominalny z tych ludzi, którzy w ogóle się angażują w polityce, to będzie już ponad 1/3. To nie jest taka mała część. Wydaje mi się, że, ale jestem przekonany, że będziemy mieli postęp w stosunku do wyboru sprzed 5 lat.
A jaką rolę w konflikcie ukraińskim pełni Unia Europejska i czy dobrze spełnia swoją rolę?
Unia Europejska jest, moim zdaniem, spełnia dobrze rolę. To znaczy cały ten spór, czy sankcje są za miękkie, czy są wystarczające, jest drugorzędny. Najważniejsze jest to, że Zachód nie dał się podzielić, że i to Zachód, biorę tutaj Zachód Atlantycki, to znaczy łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Sankcje są używane, stosowane homeopatycznie, ale one oddziałują. To znaczy już widzimy, że Putin się musiał cofnąć. Wyczuwalne są skutki tych sankcji dla rynku finansowego rosyjskiego. I to jest rzeczywiście taka polityka długodystansowa. Tu zgadzam się z premierem Tuskiem. Natomiast ludzie, którzy oczekują, że tutaj powinien być jakiś taki nagły fajerwerk, żeby przycisnąć Moskwę czy coś takiego, nie doceniają siły Unii Europejskiej takim długodystansowej. Dowodem tego, że ta Unia ma swoją wagę, i to dużą, jest to, że wpisano ją na listę wrogów Rosji. To znaczy nie jest to już tylko kwestia NATO, ale również i Unia jest jako stowarzyszenie państw, które pokazało właśnie na przykładzie Polski, że w ciągu 10, względnie 25, bo to nie jest tylko ostatnie 10 lat naszego członkostwa w Unii, ale również i ten proces dochodzenia Polski do Unii, jest to wzrost gospodarczy nieporównywalny z Ukrainą. Myśmy byli na poziomie Ukrainy 25 lat temu. W tej chwili mamy dochód na głowę 3 razy większy. W związku z tym to jest wyzwanie i to jest siła oddziaływania niesamowita. Stąd jest ta reakcja Moskwy, która nie potrafi się przez... Nie ma żadnej soft power. dzisiaj, takich tych łagodnych sposobów przyciągania do siebie sąsiadów, tylko odwrotnie, to jest wciąż sięganie do kozaków i czołgów.
Czy wzrost popularności ruchów nacjonalistycznych zarówno w Polsce, jak i w Europie stanowi dla niej zagrożenie?
Zagrożenie tak, ale wydaje mi się, że ten wzrost jest silniejszy na Zachodzie niż u nas. To znaczy u nas to jest wciąż mniej więcej ten sam procent, który tylko zmieniają się etykietki. Natomiast w Europie jest rzeczywiście takie zjawisko renacjonalizacji. One wiąże się z rozszerzeniem na wschód. To jest po prostu skutek egoizmu, takiego poczucia, co my mamy płacić na tych Polaków, na tych Rumunów, na tych Bułgarów, a najlepiej byłoby, gdybyśmy byli znowu sami między sobą, bogata Europa, zamknięta. Niektórzy wręcz mówią, najlepiej byłoby znowuż postawić mur. Też się spotykałem z takimi głosami, ale to jest moim zdaniem zjawisko przejściowe, dlatego że te ruchy prawicowe, czy to będzie Marie Le Pen, która ma zresztą to samo, co miał jej ojciec, to nie jest jakiś wzrost, wie pan, taki dramatyczny. Bardziej problematyczne są ruchy nacjonalistyczne, czy tendencje narodowe w wielkich partiach. Te, które były bardzo proeuropejskie. Każda z nich ma skrzydło już takie eurosceptyczne. I to jest bardziej kłopotliwe niż te partie, które są wciąż marginesem. Nie wierzę w to, że pani Le Pen doszła do władzy we Francji. Natomiast, ponieważ jest pani Le Pen, ale to partie głównego nurtu też schodzą na prawo. Zresztą u nas jest to samo.
W czasie debaty rozmawiali państwo także o polityce historycznej, o to, kto komu powinien być wdzięczny we wzajemnych stosunkach Polsko.
No tak, ale tej płytkiej historycznej, to znaczy nie chodzi już tutaj o II wojnę światową czy rozbiory, tylko
o integrację.
Czy Polacy powinni być wdzięczni Niemcom za poparcie, czy Niemcy powinni być wdzięczni Polakom za to, że polski sukces jest związany również z wzrostem niemieckim, z miejscami pracy i tak dalej, i tak dalej. To są takie dyskusje, moim zdaniem, czysto medialne, dlatego że nikt w ten sposób nie myśli. W Polsce sondaże są dla Niemców korzystne, dlatego że ludzie widzą, że historyczne dziedzictwo wrogości rzeczywiście się wypaliło. To znaczy my przeszliśmy już taką drogę, że przy wszystkich kłopotach i awanturach, jakie mamy od czasu do czasu między sobą, to nie jest już witalne zagrożenie, tak jak to było w XIX czy XX wieku. Natomiast w Niemczech problem jest głębszy, dlatego że tam nie ma klucza do polskiego sąsiada jako normalnego sąsiada. Przez 200 lat to był nie podmiot, a przedmiot historii. Głównym sąsiadem, z którym się liczono, była Rosja. Sąsiadem, wrogiem, sojusznikiem, wszystko jedno, jak na to patrzę. Natomiast nauczyć się sąsiada, którego się ignorowało, jest bardzo trudno. I stąd są te... My nie mamy negatywnych ocen w Niemczech, tak jak dawniej. Te stereotypy antypolskie nie odgrywają większej roli. Ale równocześnie jest coś takiego, no tak, ale czy oni nie są, ci Polacy, konkurencją dla nas? I stąd jest między innymi to, że dość duży procent Niemców uważa, że rozszerzenie Unii na wschód było niekorzystne dla Niemców, nie znając po prostu faktów. To jest tylko projekcja swoich takich niechęci, uprzedzeń historycznych, ale one nie są związane z takim agresywnym poczuciem. To jest, więcej to jest lęku przed nowym konkurentem niż lęku przed złodziejem samochodów.
Dziękuję mojemu gościowi, panu Adamowi Krzemińskiemu. Dziękuję wam za wysłuchanie podcastu. No i zapraszam do słuchania kolejnych relacji z dni mediów już wkrótce na stronach fundacji.